Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Po powrocie Jezusa z krainy Gadareńczyków podeszli do Niego uczniowie Jana i zapytali, dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy, Twoi zaś uczniowie nie poszczą. Jezus im rzekł, czy goście weselni mogą się smucić, dopóki Pan młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im Pana młodego, a wtedy będą pościć. Oto słowo Pańskie. Wczoraj w liturgii słowa termin post nie był wspominany, a myśmy właśnie sobie zrobili tematem naszych rozważań post, odniesiony także do męki Pańskiej i do przebaczenia w Jezusie Chrystusie. Dzisiaj i w pierwszym czytaniu, i w drugim jest mowa o poście, a my będziemy mówili o jałmużnie. Ale jak się wczytać w to, co pisze Izajasz, prorok, nie powinno nas to dziwić. Przypominam, czyż to jest post, jak ja uznaję, dzień, w którym się człowiek umartwia? Takie słowa w usta Boże wkłada Izajasz, prorok. Czy zwieszanie głowy jak sitowie i użycie woru z popiołem za posłanie? Czyż to nazwiesz postem i dniem miłym Panu? Czyż nie jest raczej postem, który ja wybieram, rozerwać kajdany zła, rozwiązać więzy niewoli, wypuścić na wolność uciśnionych i wszelkie jarzmo połamać, dzielić swój chleb z głodnym, do domu wprowadzić biednych tułaczy, nagiego, którego ujrzysz, przyodziać i nie odwrócić się od współziomków. Wszystkie te cechy postu, które wymienia Izajasz, odnoszą się do naszego stosunku do innych. Nie chodzi o posypywanie głowy popiołem, nie chodzi o umartwianie własnego ciała, tylko o to, by dzielić swój chleb z głodnym, do domu wprowadzić biednych tułaczy, nagiego przyodziać. To nazywa Izajasz postem prawdziwym. I dlatego dzisiaj koncentrujemy uwagę na przedłużeniu wczorajszego rozumienia postu, koncentrujemy uwagę na jałmużnie, na naszym stosunku do innych. Traktujemy często jałmużnę jako bardzo chwalebny, ale taki nieobowiązkowy akt hojności z naszej strony, z dobrego serca płynący. Człowiek jest w dobrym humorze, słońce świeci, jest wyspany, zobaczy jakiegoś żebraka, da mu 5 złotych i dumny jest z siebie, że taki szlachetny czyn uczynił. Otóż mój stosunek do innych, już nie tylko jałmużna, ale cała działalność charytatywna ma znacznie głębszy charakter. Papież Benedykt XVI w encyklice Deus Caritas Est, czyli Bóg jest miłością, w 22 punkcie tej encykliki pisze tak. Z upływem lat, wraz ze stopniowym rozprzestrzenianiem się Kościoła, działalność charytatywna utwierdziła się jako jeden z istotnych jego sektorów, obok udzielania sakramentów i głoszenia słowa. Praktyka miłości wobec wdów i sierot, wobec więźniów, chorych i wszystkich potrzebujących należy do jego istoty w równej mierze, jak posługa sakramentów i głoszenie Ewangelii. I nieco dalej, w punkcie 25. Wewnętrzna natura Kościoła wyraża się w troistym zadaniu. Głoszenie Słowa Bożego, kerygma, martyria, sprawowanie sakramentów, liturgia, posługa miłości, diakonia. Są to zadania ściśle z sobą związane i nie mogą być od siebie oddzielone. Caritas nie jest dla Kościoła rodzajem opieki społecznej, ale należy do jego natury. Jest niezbywalnym wyrazem jego istoty. Czy rozumiemy, co tu jest powiedziane? My oczywiście traktujemy jako istotny element bycia chrześcijaninem, zwłaszcza katolikiem, to, że wyznaje tę samą wiarę. Powtarzamy wyznanie wiary w każde większe święto, w każdą niedzielę. No i jeśli ktoś twierdzi, że jest katolikiem, a nie wierzy w Trójcę Świętą, albo w odkupienie Chrystusa, zmartwychwstanie ciał, to powiadamy, możesz mówić, co chcesz, ale katolikiem nie jesteś. Katolikiem jest ten, kto wyznaje tę samą wiarę. Podobnie jeśli chodzi o życie sakramentalne. Jeśli ktoś twierdzi, że jest katolikiem, a nie chodzi do kościoła, nie korzysta z sakramentu pokuty, nie przyjmuje komunii świętej bodaj raz w roku, to powiadamy, co z ciebie za katolik. Katolik to jest ten, który żyje sakramentami Kościoła. I mamy rację. To są rzeczywiście znaki, które decydują o tym, czy ktoś należy, czy nie należy do Kościoła katolickiego. Ale papież Benedykt XVI powiedział, że trzeci element jest nie mniej istotny. Ta diakonia. To przychodzenie z pomocą potrzebującym. I tak jak powiadam, że nie jest katolikiem, kto nie wyznaje tej samej wiary, nie jest katolikiem, kto nie uczestniczy w życiu sakramentalnym, tak nie jest katolikiem, kto nie uczestniczy w tej diakonii, w tej posłudze najuboższym. Czyśmy tymi sobie... Ja mam poczucie, że tego fragmentu encykliki nie doczytaliśmy. Że równie istotny jest ta diakonia, to nie jest sprawa mojej hojności, na którą czasem mnie stać, a czasem nie. To jest taki sam mój znak przynależności do Kościoła. Jak wiara, jak życie w sakramentach. To jest to, co my wyrażamy słowem miłosierdzie. W języku łacińskim miłosierdzie wyraża się terminem misericordia. Misericordia to jest serce okazane biednemu. Miser po łacinie to znaczy biedny, cor to jest serce. Misericordia, serce okazane biednemu. To jest to, co jest istotne, czego największym wyrazem jest przebaczenie, o którym mówiliśmy wczoraj, ale które nas jako chrześcijan, jako katolików zobowiązuje do przyjścia z pomocą wszystkim, którzy są potrzebujący. Jeśli chcemy być katolikami, jeśli chcemy przynależeć do Kościoła. Jeszcze mocniej, pod pewnym względem jeszcze mocniej, stawia sprawę Pan Jezus w scenie sądu ostatecznego zapisanej w Ewangelii według świętego Mateusza. Przy czym to nie jest przypowieść, to jest scena sądu ostatecznego. Mateusz zaczyna opis tej sceny słowami: gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim. No i znamy tę scenę, postawi jednych po prawej, drugich po lewej stronie i cała pierwsza część tego opisu sądu ostatecznego napełnia nas radością i wzruszeniem, i wdzięcznością, i poczuciem piękna, ponieważ Pan, Syn Człowieczy, powie do tych po prawej stronie: pójdźcie błogosławieni Ojca Mego, posiądźcie królestwo zgotowane wam od założenia świata, bo byłem głodny, a daliście mi jeść, byłem spragniony i daliście mi pić, byłem nagi, przyodzialiście mnie, byłem chory i odwiedziliście mnie, byłem w więzieniu i przyszliście do mnie. Oni się zdziwią, zdumieni. Panie, kiedyż to widzieliśmy Cię głodnym, spragnionym, nagim, chorym? I Pan im odpowie, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych moich braci najmniejszych, toście mnie uczynili. I dotąd przypowieść jest piękna, scena jest piękna. Ale potem zwraca się do tych po lewej stronie i zwraca się do nich tak. Idźcie ode mnie precz, przeklęci, w ogień wieczny zgotowany diabłu i jego aniołom. Bo byłem głodny, a nie daliście mi jeść. Byłem spragniony, nie daliście mi pić. Byłem nagi, nie przyodzialiście mnie. Byłem chory i w więzieniu, a nie przyszliście do mnie. I tamci jakby chcieli powiedzieć, Boże, gdybyśmy Cię widzieli, natychmiast byśmy rzucili wszystko i przyszli Ci z pomocą. Panie, kiedyż to widzieliśmy Cię głodnym, spragnionym, nagim, chorym, w więzieniu? Pan im odpowie, czegokolwiek nie uczyniliście jednemu z tych moich braci najmniejszych, tegoście mnie nie uczynili. I tutaj trwoga człowieka ogarnia, ponieważ ten sąd okazuje się niezwykle surowy. Ogień wieczny, zgotowany diabłu i jego aniołom. Za co? Nie za to, że ktoś odarł kogoś z szat, że pozbawił go jedzenia, że wtrącił do więzienia, tylko za obojętność, za to, że nie zareagował człowiek na to, że ktoś się znajduje w takiej potrzebie. Oczywiście to nieładnie, że nie zareagował. Trudno chwalić człowieka za taką obojętność, oczywiście, ale ogień wieczny? Zgotowany diabłu i jego aniołom? Przecież żaden ludzki sąd nie jest tak surowy, żeby tak karać wiecznym potępieniem kogoś za to, że no okazał niestety mało wrażliwe serce. To jak pogodzić tę scenę sądu ostatecznego z Bogiem pełnym miłosierdzia? Niektórzy powiadają, no nie czytaj tej przypowieści zbyt dosłownie, tej opowieści. No to jest jednak scena, to jest pewien obraz, troszkę dziś się powiada, utrzymany w stylu licencja poetyka. Nie trzeba zbyt dosłownie tego traktować. No ale jeśli nie trzeba traktować zbyt dosłownie tej drugiej części, to nie można tak traktować i pierwszej. To znaczy także i wtedy, kiedy Pan, Syn Człowieczy mówi, pójdźcie błogosławieni Ojca mego, posiądźcie królestwo zgotowane wam od założenia świata, to i to jest tylko metaforyczny język, tak? Albo. Albo cała ta scena ma taki charakter troszkę barwnej opowieści, ale niezbyt dosłownie ją trzeba traktować, taki sobie ładny ozdobnik. Albo jest poważnym słowem, ale wtedy cała. I pierwsza część, i druga. I ja myślę, że to jest poważna, bardzo poważna scena. Jak pogodzić ten surowy sąd, powtarzam, surowszy niż jakikolwiek ludzki sąd, z miłosiernym Bogiem, z tym, który gotów jest odpuścić nam wszelkie grzechy, o czym mówiliśmy wczoraj. Spróbujmy się przybliżyć do tej trudnej tajemnicy. I muszę zrobić tutaj mały wtręt z dziedziny etyki, którą się zajmuję od lat. Otóż etycy przypominają, że wszelkie ludzkie czyny, każde ludzkie działania ma dwojakie skutki. Skutki przechodnie i nieprzechodnie. Przechodnie to są te, które przechodzą ze mnie na zewnątrz, na innych. Jak jestem stolarzem, to skutkiem przechodnim mojego działania jest stół, krzesło, inny mebel, może trumny, do której się mnie położą. To są skutki przechodnie, mnie, jeśli jestem stolarzem. Jeśli jestem wykładowcą, to skutkiem przechodnim, taka jest naiwna nadzieja wykładowców, jest wiedza, którą wkłada wykładowca w umysły słuchaczy. Skutek przechodni. Skutki nieprzechodnie są te, które we mnie zostają. Są różne. Skutkiem nieprzechodnim, jak długo mówię, jest to, że mam chrypę. Albo jestem zmęczony. Skutkiem nieprzechodnim, lepszym i ważniejszym jest to, że człowiek się zaczyna znać na tej sprawie, którą się zajmuje. Stolarz zna się na drewnie. Wie, co z czego można zrobić. Skutkiem nieprzechodnim i ważnym jest sprawność w moim działaniu. Nabywanie także pewnych cnót. Człowiek się staje rzetelny albo nie w swojej pracy, sprawiedliwy albo nie w swoich wymaganiach i w relacjach z innymi. To są wszystko skutki nieprzechodnie. Nasza działalność jest skierowana na zewnątrz, na skutki przechodnie, ale te nieprzechodnie są ważniejsze, bo one mnie kształtują. Kształtują mój charakter. I otóż, wśród tych skutków nieprzechodnich, tych ważniejszych, tych, które zostają we mnie, szczególne znaczenie ma to, jaki sobie buduje świat wartości. Co jest dla mnie ważne, a co nieważne. Do czego naprawdę zmierzam? Gdzie upatruję sens mojego życia? Gdzie bym widział szczęście, do którego zmierzam? I kiedy tak myślę o tym celu, o sensie, o ostatecznym szczęściu, tak naprawdę myślę o Bogu. Ludzie religijnie wprost traktują to właśnie jako budowanie pewnej wizji Boga. Ci, którzy nie wierzą w Boga, tego nawet nie są świadomi, ale tak samo postępują, budują pewien ideał. Kiedy moje życie ma sens, kiedy naprawdę zostanie spełnione, kiedy będę mógł się radować szczęściem bez reszty. To jest budowanie wizji Boga. I każdy mój czyn wyrasta z tej hierarchii i jakoś ją kształtuje. Każdy mój czyn wyrasta z pewnego obrazu wartości i jakoś go dalej buduje. Buduje wizję Boga. Kiedy stanę z Bogiem twarzą w twarz, jednej rzeczy mogę być pewien. Będę zdumiony. Na pewno Bóg nie będzie taki, jakiego sobie wyobrażałem. Drogi Boże nie są drogami ludzkimi, powiada prorok. Święty Augustyn powtarzał: Deus semper major. Bóg jest zawsze większy. Nie jesteśmy w stanie pojąć Boga. Na pewno to jedno możemy sobie powiedzieć, będziemy zdumieni. Ale jest różnica pomiędzy zdumieniem zachwytu a zdumieniem zgorszenia. Jest różnica pomiędzy zdumieniem, że Bóg jest aż tak wielki, aż tak piękny, aż tak porywający, że człowiek nie był w stanie sobie tego wyobrazić. To zdumienie zachwytu. A jest też zdumienie zgorszenia. To nie jest mój Bóg. To nie jest ten ideał, do którego ja dążyłem. To nie jest to, o co mi chodziło, kiedy pragnąłem nieba. Jak człowiek sobie buduje świat na takich wartościach jak pieniądz, jak władza, jak wygoda, popularność, strach, który budzi u wszystkich innych, poczucie takiej wartości, rywalizacja z innymi. Jak człowiek sobie tak buduje swój świat wartości i spotka się z Bogiem, który jest miłością, i który nie wahał się wysłać jedynego swojego syna na śmierć bolesną, aby mnie odzyskać, aby żadnego grzesznika nie stracić, to jak oni mogą się nawzajem poznać? Ani Bóg nie pozna w tym człowieku kogoś, kto jest kandydatem do Królestwa Niebieskiego, ani człowiek nie rozpozna w tym Bogu swojego Boga, swojego ideału. Sąd ostateczny to jest sąd, który sprawuje Syn Człowieczy nad nami. To jest prawda. Ale wygląda na to, że sąd ostateczny to jest także osądzenie samego Boga. Czy ja Go jako Boga rozpoznaję i czy Go gotów jestem jako swego Boga przyjąć? Czy ja sobie coś wymyślam? Oto prolog Ewangelii świętego Jana. Rozdział 1, wiersz 10. Na świecie było Słowo, a świat stał się przez nie, lecz świat go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi go nie przyjęli. Nikt nie wyraził, nie przedstawił, nie uobecnił Ojca bardziej, głębiej i bardziej prawdziwie niż Jezus Chrystus. Tymczasem eksperci od spraw Pana Boga, kapłani, uczeni w piśmie i faryzeusze posyłają go na śmierć. Bolesną i haniebną. Więc to jest możliwe, że człowiek stanie oko w oko z Panem Bogiem i go nie rozpozna jako Boga. Sam się skaże na piekło. Nie potrzeba wyroku ze strony miłosiernego Ojca. Dlatego mnie trwoga ogarnia, kiedy czytam tę skądinąd przepiękną scenę sądu ostatecznego. Bo sam też jestem księdzem, też sam uważany jestem za eksperta od spraw Pana Boga i sam się za tego jakoś uważam, skoro ośmielam się rekolekcje głosić, inne homilie. Trwoga ogarnia. Tak może być. Może być, że nie rozpoznamy Boga, jeśli nie będziemy budowali całej naszej wiary, całego naszego chrześcijaństwa na wrażliwości na innych, najmniejszych. Trzeba sobie zrobić rachunek sumienia i pomyśleć, co mnie obchodzi, co mnie wewnętrznie porusza. Bo jeśli ja spać mogę spokojnie, kiedy kto inny jest głodny, nagi, samotny, chory, w więzieniu, ten katalog nie jest kompletny. To są przykłady takiej sytuacji nieszczęścia człowieka, które jeśli mnie nie poruszają, jeśli ja mogę spokojnie spać, to się przygotowuję do tych, którzy stali po lewej stronie, którzy usłyszą: idźcie ode mnie precz, przeklęci, w ogień wieczny. Trzeba nam zrobić spokojny rachunek sumienia, jak ja przeżywam. Tu nie o to chodzi, żeby sobie na wszelki wypadek, na odczepnego jakąś małą ofiarę dać na rzecz potrzebujących, żebraka jakiegoś. To nie chodzi o to, żeby w ten sposób sobie kupić bilet do nieba. Tylko czy ja żyję wyłącznie swoimi sprawami? Czy potrafię się przejąć losem drugiego, najmniejszego, o czym za chwilę? No, oczywiście nas stać na porywy serca. I to bardzo piękne porywy serca. Trzeba z tego się cieszyć. Caritas to jest taka organizacja kościelna, która bardzo wiele akcji prowadzi i bardzo często na naszą ofiarność, na hojność może liczyć. Są i inne instytucje. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy przecież też liczy na naszą hojność, na naszą wrażliwość serca i nie przelicza się. Naprawdę może na to liczyć. Ile jeszcze innych jest tego rodzaju akcji, zdarzeń, kiedy okazuje się, że ludzie reagują gorącym sercem. Bogu dzięki. Bogu dzięki, że tak się dzieje. Choć troszkę nam brakuje pewnej organizacji, pewnego systematycznego sposobu realizowania tej posługi charytatywnej. Ale bywają też miejsca, które napawają niepokojem. Nie mogę nie wspomnieć o sprawie imigrantów z Bliskiego Wschodu, z północnej Afryki. Wyganiają ich z domu. Nie mają co jeść. Zabrano im przyszłość, nie tylko dom rodzinny. A wielu z nas uważa ich za obcych, nie chce o nich słyszeć. Podkreślamy, że potrzebne jest bezpieczeństwo, że mogą się wśród nich zdarzyć terroryści, że nam zburzą nasz porządek codzienny. Otóż pewnie tak. Pewnie zburzą nasz porządek. Pewnie zdarzą się także oszuści lub terroryści. Tak się może zdarzyć. Każdy akt miłosierdzia musi kosztować. Miłosierny Samarytanin, który przyszedł z pomocą temu, który leżał w rowie, pobity przez zbójców, dał temu człowiekowi swój czas, swoje pieniądze, swoją pomoc, gotów był zapłacić jeszcze więcej. Nie może być inaczej. Miłosierdzie musi kosztować. Trzeba nam się bronić, jak się tylko da, przed nadużyciami, przed oszustwem. Tak jest. Ale nie ma wyjścia. Jeśli nie będziemy odpowiadali na tę nagłą potrzebę, która się pojawiła, to dajemy świadectwo naszego twardego serca. Cieszyć się trzeba, że coraz więcej jest głosów w Kościele polskim przypominających nam o tym obowiązku wyjścia z wrażliwą pomocą, także w stosunku do nich. Nie tak dawno było piękne oświadczenie Rady księdza arcybiskupa Poznańskiego na ten temat. Ostatnio ksiądz kardynał Nycz przypomniał, że są otwarte ścieżki właśnie samarytańskiej pomocy w stosunku do nich. Cieszyć się trzeba, że takie głosy się już w Kościele polskim coraz bardziej pojawiają. Ale nikt nie zwolni mnie z mojego własnego pytania. Czy ja przeżywam także ich tragedię jako tragedię, która mnie również dotyczy? Czy nie ustawiam się gdzieś bokiem, usprawiedliwiając się Bóg wie czym, żeby im z pomocą nie przyjść? Żebym mnie usłyszał na sądzie ostatecznym. Byłem przybyszem z Bliskiego Wschodu, wyznawcą islamu. Byłem wyrzucony z domu. Byłem głodny. Byłem pełen trwogi. Bałem się śmierci. Nie wiedziałem, z czego mam żyć. Coś ty zrobił. Jak na to zareagowałeś? Pan Jezus powiada: cokolwiek uczyniliście jednemu z tych moich braci najmniejszych, toście mnie uczynili. Najmniejszy to jest ten, który jest w potrzebie. Najmniejszy to jest ten, który jest nieważny. Są tacy, którzy są ważni, którzy mogą mi coś pomóc albo zaszkodzić, od których troszkę moja przyszłość zależy. I my na ogół o takich pamiętamy i staramy się ich dostatecznie uszanować, kłaniać im się, przypominać o swojej znajomości, a jakże. Ale są i nieważni. Są tacy, którzy ani mi zaszkodzić nie mogą, ani pomóc. Jakieś tam starsi ludzie, chorzy już, sprzątaczka, której nawet twarzy nie rozpoznaje, sąsiad, którego mijam, który nic mi do niego, ani jemu do mnie. I Pan Jezus powiada: cokolwiek uczyniliście jednemu z tych moich braci najmniejszych. Nawet nie mówi to tak, jakbyście mnie uczynili. Toście mnie uczynili. On się utożsamia z nimi. To nie o to chodzi, żeby ludzi ważnych pomijać z pogardą, czy jakoś lekceważyć. Nie w tym rzecz, tylko żeby odsunąć całą tę sprawę ważności społecznej, tego, co on mi może dobrego lub złego zrobić. I dostrzec w nim człowieka. Tego właśnie, który potrzebuje pomocy. Wszystko jedno, czy on pełni jakąś funkcję w społeczeństwie ważną, czy nie. Żeby zareagować na to, w jakim miejscu jest, czego mu potrzeba i czym mogę mu pomóc. Zwłaszcza ci, którzy są właśnie bezradni, w wielkiej potrzebie, samotni, smutni, zagubieni. Pan Jezus powiada: cokolwiek uczyniliście z tych moich braci, jednemu z tych moich braci najmniejszych, toście uczynili mnie. To znaczy, tam możesz Jezusa Chrystusa spotkać. Wiele jest miejsc, gdzie można Chrystusa spotkać. Tu jesteśmy na Eucharystii, najświętszym sakramencie. To jest spotkanie z Jezusem Chrystusem. Tak jest. Spotykamy Go w Piśmie Świętym, w wielu innych okolicznościach. Ale także spotykamy Go tam, w najmniejszym. I to jest to spotkanie, którego nic innego nie zastąpi. A o cóż może chodzić w życiu naszym, w rekolekcjach, wielkopostnych, w całym Wielkim Poście, koniec końców w całym naszym życiu. O cóż innego może bardziej chodzić niż o to, żeby spotkać Jezusa Chrystusa. I On nam obiecuje. I chciałbym z tej obietnicy uczynić na koniec naszych rekolekcji szczególne życzenie, abyśmy i takie słowa u końca naszych dni usłyszeli, gdy nagiego przyodzieję, gdy nie odwrócę się od współziomków. Wtedy Twoje światło wzejdzie jak zorza i szybko rozkwitnie Twe zdrowie. Sprawiedliwość Twoja poprzedzać się będzie, chwała Pańska iść będzie za Tobą. Wtedy zawołasz, a Pan odpowie. Wezwiesz pomocy, a On rzeknie, oto jestem. Amen.
Bogu bogatemu w miłosierdzie przedstawmy nasze prośby. Spraw, Panie, aby Kościół Święty zawsze był blisko ludzi cierpiących i potrzebujących. Ciebie